Berwińskiego 5.
Naszym gościem jest profesor Sylwia Jaskulska, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, zaczniemy od młodzieży, która wróciła w tym tygodniu do zdalnej nauki, do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, bo z jednej strony ta szkoła umożliwia oczywiście być może nie rozprzestrzenianie się tak koronawirusa, ale z drugiej strony rodzi wiele problemów, o których jeszcze w zeszłym roku nic nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, jakie konsekwencje może nieść nauka zdalna. Okazuje się, że tych konsekwencji negatywnych jest całkiem sporo, ponieważ coraz więcej młodzieży, coraz więcej młodych ludzi trafia do specjalistycznych poradni, potrzebuje pomocy i czasami nie tylko ze strony rodziców, ale właśnie już ze strony specjalistów. Na czym polega ten problem? Właściwie jak też od razu można z nim walczyć? I co to są też za problemy? Jakie problemy w ogóle rodzi nauka zdalna?
Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jakoś szczególnie mocno odbija się właśnie na funkcjonowaniu nastolatków. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że oni są w takim momencie życia, kiedy te ich zadania, takie zadania rozwojowe, to co teraz właśnie, na czym powinni się skupić i gdzie powinni mieć jakieś efekty, są skupione wokół relacji z rówieśnikami i planowania przyszłości. I teraz jeśli sobie na to tak spojrzymy, to dokładnie w tych dwóch sferach pojawiają się problemy. Był ten czas społecznej izolacji, teraz wracamy do nauczania zdalnego w ich przypadku, czyli znów są oddzieleni od rówieśników z klas, ze szkoły i no, pojawia się wiele takich znaków zapytania, co będzie z egzaminem ósmoklasisty, jak będzie wyglądała w tym roku matura. Znów zaczynamy się tym wszyscy rodzice i właśnie te dzieciaki w tym wieku trochę denerwować i to sprawia, że oni zaczynają się po prostu źle czuć. Już o ile w marcu, w kwietniu to jeszcze była taka duża mobilizacja, większość z nas działało na takich dość pozytywnych emocjach. Mówiliśmy sobie, no, przetrwamy miesiąc czy dwa, nic się przecież nie stanie, jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za siebie nawzajem i to się nie zmieniło, ale minęło już tyle miesięcy, że trochę trudniej jest już w ten sposób myśleć, pojawia się jakieś zniechęcenie, pojawia się więcej właśnie takich pytań niż odpowiedzi i właśnie szczególnie widzimy to u tych dzieciaków w wieku dorastania, bo jeśli ktoś ma 8-9 lat, no to dosyć łatwo zwróci się do mamy, taty, nauczycielki czy nauczyciela z taką informacją, ja się czegoś boję, nie radzę sobie, łatwiej jest się tak zezłościć, jak mamy kilka lat, to po prostu okazujemy to, co się z nami dzieje, a jeśli dziecko ma 13-14 lat, no to już ma takie uczucie, że jeśli powie, że się czegoś boi, no to trochę wstyd. Ta relacja z rodzicami, to pojawiają się jakieś tam napięcia, wiadomo, takie naturalne dla okresu dorastania i jeśli ja mam jakieś takie duże problemy, no to ja tej mamy czy taty w to nie włączę. Tym bardziej nauczyciela, no bo jak to będzie wyglądało, jeśli pójdę i poskarżę się mamie czy tacie, że się czegoś boję. Także myślę, że to są takie główne powody, dlaczego to właśnie w nastolatka to najbardziej uderza to wszystko, co się dzieje. Zresztą to oni, dużo mówiło się wiosną o tym, że nie mogą wychodzić z domu, tak, że właśnie zrywają się te relacje. Takie młodsze dzieci dużo lepiej sobie tym wszystkim radzą i no, wiek dorastania to nie jest dobry moment na takie trudności, które tutaj zdecydowanie się w ich życiu pojawiły.
No bo tak, bo teraz jeszcze pojawia się kolejny problem, że na przykład mamy pierwszy rocznik z liceum, czyli dzieci idą do liceum, do nowej szkoły, poznali teraz w końcu nowych kolegów, widzieli siebie przez miesiąc i tak naprawdę zaburzony jest też ten czas integracji między dziećmi. To podejrzewam, że też odgrywa kluczowe znaczenie, zwłaszcza w poczuciu takiego bezpieczeństwa wśród młodzieży.
No na pewno. Może być tak, że wielu z nas nie pamięta nawet, nie myślimy teraz o tym, jak to jest, kiedy na przykład zaczynamy pracę w nowym miejscu. Albo no, tym bardziej pewnie nie pamiętamy tego, jak to było, kiedy zaczynaliśmy tak funkcjonowanie w nowej tej klasie, ale jeśli sobie to przypomnimy i przywołamy te uczucia, te emocje, które wtedy się w nas pojawiają, no to wiemy, że one są mocne. No nie zawsze bardzo negatywne, ale to jest jakiś taki rodzaj ekscytacji albo właśnie strachu i potrzebujemy dużo czasu, takiej przestrzegi, budowanie tych relacji. Relacje nie tworzą się tak po prostu same. Każdy z nas musi się trochę napracować, żeby z tą nową grupą się dotrzeć, poznać. Ustalają się jakieś miejsca w grupie, jakieś pozycje, role i to zaburzone, ponieważ no, oczywiście w edukacji zdalnej no, też pojawia się możliwość takiej jakiejś pracy grupowej czy budowania tych relacji, ale jednak to jest inaczej. To dzieje się zupełnie inaczej niż w takiej sytuacji, kiedy oni spotykają się na przerwach na szkolnym korytarzu, czy też spędzają ze sobą czas po szkole. Teraz to jest im odebrane i z perspektywy takiego dorastającego dziecka to miesiąc, dwa czy trzy takiej izolacji od rówieśników, no to jest dużo. To oczywiście nie znaczy, że ja jestem zwolenniczką tego, żebyśmy te szkoły tak otworzyli i tam, żeby dzieciaki się wszystkie pozarażały. Nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby wczuć się w ich sytuację i rzeczywiście celować z taką pomocą też w domu, bo bywa tak, że oni się po prostu zamykają w pokoju. Nam się wydaje, że tam robią te swoje lekcje i wszystko jest dobrze, a okazuje się, że już te emocje tak się w nich kłębią, narastają, że za chwileczkę to staje się takim problemem, to od czego pan zaczął rozmowę, już jest potrzebna pomoc specjalistów.
Do tego jeszcze myślę, że to też może być problem w związku z tym, że brakuje już teraz nauczycieli. Wielokrotnie zajęcia nie są realizowane. Nauczyciele są na kwarantannach, nauczyciele są może też i chorzy. Często klasy maturalne, które przygotowują się już w sposób intensywny do egzaminu, czy z matematyki, czy z języka polskiego, są pozostawione tak naprawdę same sobie. I tu też chyba pojawia się ten strach. I tu tak naprawdę trudno rozwiązać ten problem, bo to jest problem może już systemowy, albo też związany z tym strachem i odpowiedzialnością za egzamin, który będzie już przecież niedługo.
Tak, tak, to na pewno jest taka dominująca grupa problemów, ale ona trochę wynika też z tego, że my jako rodzice i nauczyciele, no właśnie trochę tak rozumiemy szkołę, przedstawiamy ją, tak o niej myślimy, od takiej strony dydaktycznej, to znaczy szkoła to są oceny, egzaminy i no, to jest ważne i to jest ważny moment w ich życiu, kiedy będą do tych różnych egzaminów przystępowali i to, że nie ma jednego czy drugiego nauczyciela, to, że lekcje się nie odbywają albo że część rzeczy robią sami, to na pewno budzi się w nich taki lęk o to, jak ten egzamin mi pójdzie, no ale tutaj właśnie jest nasza rola, nie żeby im załatwić trzeciego korepetytora, tylko żeby porozmawiać na ten temat, że to nie jest kwestia życia i śmierci, to jest tylko egzamin. Jeśli pójdzie ci gorzej, albo jeśli szkoła w tym roku, no będą jakieś tutaj trudności takie, które sprawią, że nie będzie to dla ciebie takie w pełni komfortowe przystępowanie na przykład do matury, no to świat się nie zawali. To ja z tej strony podeszłabym do tego problemu, no bo to, że tych nauczycieli nie ma, że oni chorują, są na kwarantannie, no to jest ogromny problem i raczej w rozmawianiu z nastolatkami o tym poszłabym właśnie w taką społeczną odpowiedzialność, w takie jakieś współodczuwanie z tymi osobami, które tej pracy nie mogą teraz wykonywać i takie obniżanie stresu, no to jest tylko rok z naszego życia. Będą kolejne.
Czyli nie wzbudzać poczucia obowiązku, świadomości tej straty tego roku, tylko wspierać.
To może w wielu osobach pogłębić ten stres i to właśnie takie uczucie, że sobie nie poradzą. My bardzo często nie wiemy, co się dzieje w głowie nastolatka. On nie wpuszcza nas tak w pełni do tego swojego świata i możemy nawet nie wiedzieć, jakie czarne myśli się w tych głowach pojawiają i jeśli powiemy, to będziesz miał korepetycję albo to my ci pomożemy, to jest też jakaś droga, ale być może to jest droga, która jeszcze spotęguje ten stres, bo ona pokazuje, moja mama i mój tata też się boją, że ja nie zdam.
Wróćmy jeszcze do zajęć zdalnych, bo te przebiegają w przeróżnej formie od początku tego roku. Tego, co słyszałem, to czasami, kiedy na przykład trwa wykład nauczyciela, czy po prostu lekcja, w której mogą brać udział uczniowie, no to często jest tak, że dwójka, trójka uczniów jest aktywna i bierze czynny udział w tej lekcji, a dużo dzieci, dużo młodzieży jest wycofanych z tych zajęć, ponieważ, nie wiem, właśnie obawiają się, czy stresują, czy w ogóle ta forma im już tak nie odpowiada, że nie są twarzą twarz z nauczycielem, nie są twarzą twarz z innymi rówieśnikami i to też podejrzewam, a może to tak jest, nie wiem, czy to zostało już zbadane, czy stwierdzone, że automatycznie ich nie mobilizuje do tej nauki, bo właśnie następuje to wycofanie.
No, historie są różne i też badania różne rzeczy nam pokazują. Pan profesor Jacek Pyżalski z mojego wydziału prowadził takie badania, z których wynika na przykład, że właśnie jest wiele takich pozytywnych historii. Uczniowie, którzy są bardzo nieśmiali albo mieli właśnie jakieś takie problemy z funkcjonowaniem w grupie, nagle, kiedy są tylko z ekranem swojego komputera i ta grupa gdzieś tam się trochę oddala, to właśnie lepiej sobie radzą. Są takie też pozytywne przykłady, myślę, że o nich też warto mówić, no ale jednak nadal są to jakieś przykłady jednostkowe, natomiast ogólnie można chyba powiedzieć śmiało, i to też wynika z badań, że jednak ta praca zdalna jest trudna, szczególnie właśnie w takich wymiarach związanych z wychowaniem, ze sprawowaniem opieki, z budowaniem relacji właśnie w grupie, z taką pracą grupową i tutaj no to jedynym właściwie takim dobrym wyjściem jest takie no, stałe doskonalenie nauczycieli w tej dziedzinie, ale od razu chcę zaznaczyć, że czas kryzysu to nie jest najlepszy moment na to, żeby no, na przykład wdrażać tak, jakieś nowe metody, to znaczy ci nauczyciele i nauczycielki, oni też, te osoby też są w kryzysie, pamiętajmy o tym, zdrowotnym, finansowym, są w stresie, ich życie takie codzienne i też praca też bardzo się zmieniły, także pewnie potrzeba by było trochę więcej czasu, żeby oni nauczyli się tych nowych metod pracy, bo to tak naprawdę o to chodzi. To my zdalnie możemy zrobić wszystko, tylko potrzebujemy dobrych metod. Ja sama teraz, przygotowując się do zajęć, które jutro się zaczynają na moim wydziale, już myślę o tym, co ja mam do przekazania, bo to wiem, tylko szukam metod, jak to zrobić, żeby właśnie zaktywizować grupę, żeby włączyć tych, no przecież też ludzi, którzy mają 20-21 lat, zatem to właściwie prawie też ten wiek nastoletni, tacy młodzi dorośli, I też, co, jak to zrobić, żeby to nie był stracony czas. Oni też zaczynają, studia są na pierwszym roku, w ogóle się nie widzieli i nagle mają pracować podczas ćwiczeń. Także też od tej strony takiej nauczycielskiej tego doświadczam i wiem, jakie to jest trudne, ale też jak ważne, żeby właśnie na tym się skupić.
A wiem już, jak powinny wyglądać idealne zajęcia zdalne. Czy nie ma na to recepty i każdy biedny pedagog musi szukać na własną rękę tego złotego środka, który będzie dobry i dla uczniów, i dla samego nauczyciela, bo znamy przecież przypadków nauczycieli, którzy siedzą od 8 do 20 albo jeszcze dłużej w związku z pracą zdalną.
No to właśnie jedną receptę pan powiedział, to znaczy są takie osoby, takie nauczycielki i nauczyciele, którzy próbują się szkolić, próbują szukać, rozmawiają i skupiają się właśnie na tym, jak to teraz robić. I to jest jeden sposób. Drugi to jest pewnie czas, który jest nam potrzebny, żebyśmy się trochę tego nauczyli. No i trzecia rzecz, której no, trochę nie da się zrobić teraz, bo to jest też taki wniosek z badań, ale też z takich obserwacji, że jeśli ktoś miał dobrą relację ze swoją klasą, to tak samo jak w rodzinie. Jeśli w naszej rodzinie wszystko jest jakoś dobrze funkcjonuje, to kiedy pojawia się kryzys, to ta dobra relacja, czegokolwiek byśmy nie robili, to ona pomoże nam to robić najlepiej, jak tylko jest to możliwe w takich warunkach. Zatem jeśli jakiś nauczyciel czy nauczycielka miał super relacje ze swoją klasą, jest tam zaufanie, oni chcieli być razem, chcieli razem różne rzeczy robić, a tak bywa w szkole. My czasami mamy taki bardzo negatywny obraz, ale wielu nauczycieli, wiele klas tak właśnie fajnie pracuje, to jak oni się przenieśli przed ekrany, to im było dużo łatwiej. Czyli to jest taka wskazówka nie do gaszenia pożaru, no bo trochę teraz mamy pożar i trochę go gasimy, bo nie mamy innego wyjścia, ale to jest taki, myślę, taki wniosek na przyszłość. To szkoła musi się zmieniać, ona się zmienia oddolnie właśnie poprzez taką pracę codzienną nauczycieli i nauczycielek, żeby w takiej sytuacji kryzysowej sobie jak najlepiej poradzić.
To tak naprawdę teraz na uczelniach wyższych powinny zostać wprowadzone chyba nowe przedmioty, które traktowałyby o nauczaniu zdalnym.
O nauczaniu zdalnym, o
Bo kto.
budowaniu właśnie relacji w różnych warunkach, o tym, jak ważny jest to zawód też nauczycielski, bo tego też czasami my nie dostrzegamy, jaki to jest ważny zawód i jak wiele od tych osób, które w tych szkołach pracują, po prostu zależy.
To jeszcze na końcu pytanie, wracając jeszcze do tych problemów, które nęka młodzież. Kiedy powinniśmy zareagować jako rodzice i właśnie poprosić pomoc specjalistę? Kiedy warto byłoby się odezwać? Kiedy widzimy, że już, nie wiem, jest taki sygnał albo moment, w którym faktycznie już rozmowa może nie wystarczyć?
Tak, to na pewno wtedy, kiedy pewne takie symptomy, objawy utrzymują się przez dłuższy czas i jest ich kilka, i zaraz powiem, jakie to są symptomy. To jest nagła zmiana zachowań i nawyków, czyli coś, nagle się to dziecko zmienia i zaczyna inaczej funkcjonować. Jest w złym nastroju niezależnie od okoliczności, czyli nie możemy tego nastroju poprawić. Tak zwykle jest tak, że nawet jak ktoś ma zły nastrój, to są jakieś sposoby, żeby poprawić. Tutaj to jest trudne. Zmienia się natężenie kontaktów z rówieśnikami. Zwykle one po prostu przestają się kontaktować. Bezsenność albo takie przesypianie dnia. Zmiana masy ciała też taka dosyć gwałtowna, odmawianie jedzenia, wspólnych posiłków z rodziną, taka problemy z koncentracją uwagi, ale takie, które utrudniają wykonywanie zwykłych czynności, czyli wygląda to tak, jakby ta osoba nie była w stanie prostych rzeczy wykonać, bo się nie może na nich skupić. No i też tutaj takie bardzo poważne symptomy, jeśli dziecko się okalecza, jeśli pojawiają się w wypowiedziach różne teksty dotyczące samobójstwa, też takiego poczucia beznadziejności, no to już bezwzględnie są to takie symptomy. Żeby zasięgnąć rady specjalisty i też taka ważna rzecz, żebyśmy i my, i te nasze dzieci, żebyśmy mieli takie przekonanie absolutnie płynące z serca, że proszenie o taką pomoc nie jest niczym złym, jest absolutnie normalne i to jest właśnie przejaw dojrzałości, a próba radzenia sobie już z takimi poważnymi problemami na własną rękę, no to jest właśnie to, czego powinniśmy unikać. I to budowanie też w tych nastolatkach takiego poczucia, że proszenie o pomoc jest normalne, naturalne i właściwe, to jest też takie bardzo ważne rodzicielskie wsparcie.
Profesor Sylwia Jaskulska z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Berwińskiego 5.